Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał. Dopóki jest dzień, nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem jeszcze na tym świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy, posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc, a sąsiedzi ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten. A inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Mówili więc do niego: Jakże oczy ci się otwarły? On odpowiedział: Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: Gdzie on jest? Odrzekł: Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszy. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znowu faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszy rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o nim mówisz, jako że otworzył ci oczy? Odpowiedział: To prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali ich, mówiąc: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak to się stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata. Będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: Czy on jest grzesznikiem? Tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Co ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas obrzucili go obelgami i rzekli: To ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: Tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie otworzył oczy. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić, rzekli mu w odpowiedzi. Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział, a kto to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus, jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. A Jezus rzekł, przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego, czy i my jesteśmy niewidomi? Jezus odpowiedział, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Oto słowo Pańskie. Jezus przechodząc obok, mówi dzisiejsza Ewangelia, i widząc człowieka niewidomego od urodzenia, stanął przy nim. A uczniowie zadali mu pytanie, rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus im odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak, aby na nim objawiły się sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Kto zgrzeszył, czy on, czy jego rodzice? To słowo Ewangelii, to słowo Jezusa, Mesjasza, to w naszym dzisiejszym czasie, w doświadczeniach ostatnich tygodni, wiadomość zbawienia. Pośród codziennych wiadomości, zagłady, które do nas docierają, to słowo Ewangelii, słowo Jezusa, to w naszym dzisiejszym czasie światło życia dla świata pogrążającego się w ciemnościach śmierci. Dlaczego nam się to dzisiaj dzieje? Jezu, Rabbi, Jezu, Nauczycielu, kto zgrzeszył, czy my, czy inni? Pytamy dziś Jezusa, podobnie jak pytali Go Jego uczniowie przed 2000 lat. Nie odpowiadajmy samym sobie, udając, że już wiemy. Nie starajmy się na własną rękę szukać znaczenia tych wydarzeń. Nie odpowiadajmy samym sobie, powołując się przy tym na Boga. Pytajmy Go najpierw, a następnie wsłuchujmy się w Jego głos. Kto zgrzeszył? Co to znaczy? Dlaczego? Ten głos Boga dotrze do nas, gdy będziemy Go pytać prędzej czy później. Nie w medialnym hałasie jednak, ale w ciszy naszych serc. Potrzeba nam dzisiaj, tu i teraz, jak nigdy dotąd, wielkiej ciszy serca, aby znowu usłyszeć Boga, także w jękach przerażenia i śmierci Go usłyszeć, także w ciemnościach wydarzeń ostatnich tygodni i dni. Uczmy się od proroka Eliasza, który ponad 2800 lat temu, w trwodze i w pragnieniu własnej śmierci, z powodu cierpień i prześladowań, jakie na niego spadły, w doświadczeniu wrogości, bez sensu całego swojego dotychczasowego życia, spotkał Boga odosobnieniu od brutalnego świata, w którym żył. Spotkał Boga wówczas w kwarantannie od swojego dotychczasowego życia, w kwarantannie wypełnionej powrotem do źródeł, w kwarantannie odnowienia przymierza z Bogiem na górze Horeb, gdzie Bóg dał swoje przykazania na życie. Tam, w oddaleniu od hałasu świata, spotkał Boga w ciszy swojego skołatanego serca. Spotkał Boga, który go wydobył z zapaści śmierci i postawił na nogi. Spotkał Boga, który dał mu nowe, drugie życie. W świetle tego prorockiego świadectwa, które jest zapisane w pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale możemy zrozumieć w naszym czasie dzisiejszą Ewangelię. Dzisiejsze słowo Jezusa, słowo o tym, że w tym, co się dzieje dzisiaj, a czego znaczenia nie możemy sami zrozumieć, objawi się nam znowu Bóg z pełnią swojej zbawczej mocy. Tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje z nami i wokół nas, to nie śmierć będzie miała dla nas ostatnie słowo, ale życie. Nie demony zła i ich apostołowie we współczesnej historii, ale Bóg i Jego posłańcy. Eliasz wówczas spotkał Boga. Posłuchajmy. Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: co ty tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: żarliwością zapłonąłem o Pana, Boga zastępu, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, Twoich proroków zabili mieczem, także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy rzekł Bóg: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził, gwałtowna wichura rozwalająca góry, druzgocąca skały, szła przed Panem, ale Pana nie było w wichurze, a po wichurze trzęsienie ziemi. Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pana nie było w ogniu, a po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. I kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł, stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos, mówiący do niego: co ty tu robisz, Eliaszu? Eliasz odpowiedział: żarliwością zapłonąłem o Pana, Boga zastępu, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze, Twoich proroków zabili mieczem, także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy Pan rzekł do niego: idź, wracaj swoją drogą ku pustyni Damaszku, a kiedy tam przybędziesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu. Później namaścisz Jehu, syna Nimszego, na króla Izraela, a wreszcie Elizeusza, syna Szafata, z Abel-Mehola, namaścisz na proroka po tobie. A stanie się tak: uratowanego przed mieczem Hazaela zabije Jehu, uratowanego przed mieczem Jehu zabije Elizeusz. Zostawię jednak w Izraelu 7000 takich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i których usta go nie całowały. W dzisiejszych doświadczeniach trwogi śmierci zadajemy pytania. Czy każdy, kto doświadcza nieszczęścia, czy cierpienia, jest sprawcą zła? Czy każdy, kto doświadcza nieszczęścia i cierpienia, jest sam sobie winien? Czy każdy taki jest ofiarą samego siebie? Czy każde doświadczane nieszczęście i cierpienie jest karą za popełnione zło? Nie. Na tej ziemi więcej jest cierpienia ludzi niewinnych niż winnych. Największym świadkiem tego stanu rzeczy w historii świata jest Jezus, cierpiący i umierający sprawiedliwy. To nie jest tak, że z faktu nieszczęścia i cierpienia możemy wyprowadzać wniosek, że to kara. Tego jeszcze nie wiemy. Dopóki Bóg się do nas na ten temat nie odezwie i dopóki my nie będziemy Go o to żarliwie pytać, a pytania nasze od strony Boga, czy wszystko, co dzieje się na tej ziemi, dzieje się z Jego woli? Nie, nie wszystko, co dzieje się na tej ziemi, dzieje się z woli Boga. Bardzo wiele dzieje się z woli nieboskich upadłych aniołów i nieboskich upadłych ludzi. Żyjemy na tej ziemi w przestrzeni, w sensie dosłownym i przenośnym, w której dochodzi do głosu zarówno wola Boga, jak i wola Jego wolnych stworzeń, zarówno wola aniołów dobra, jak i wola aniołów zła, zarówno wola ludzi dobra, jak i wola ludzi zła. To cena wolności, którą Bóg dał swoim stworzeniom. Nie wszystko, a nawet więcej na tej ziemi dzieje się nie z Jego woli, jest zaprzeczeniem Jego woli, a dzieje się z woli aniołów zła i
z woli ludzi zła. Czego chce Bóg w tym wszystkim zatem? Dlaczego to dopuszcza? Dlaczego dopuszcza, że tyle w tym świecie dzieje się wbrew Jego woli? Te pytania wracają z ponowioną siłą dzisiaj, tak jak wracały we wszystkich epokach biblijnego Izraela. Te pytania wracają z ponowioną siłą właśnie dziś, w czasie pandemii. Posłuchajmy, co mówił przed wiekami Bóg na wygnaniu babilońskim w VI wieku przed narodzeniem Chrystusa do swojego ludu przez jednego ze swoich proroków. Posłuchajmy, co mówi do nas dzisiaj Bóg przez tego proroka Ezechiela w 18 rozdziale jego księgi. Mówił wówczas Bóg i mówi wówczas dzisiaj do nas. Dlatego domu Izraela będę was sądził, każdego według jego postępowania, wyrocznia Pana Boga. Nawróćcie się, odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do winy. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, które popełniliście przeciwko mnie i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci umierającego, wyrocznia Pana Boga. A zatem nawróćcie się, a żyć będziecie. To wola Boga, która nigdy się nie zmienia. We wszystkich wydarzeniach historii, w każdej epoce świata. Czego zatem na tej ziemi, w tej historii, chcą aniołowie dobra? Aniołowie dobra chcą tego, czego chce Bóg, aby ludzie zmienili życie i żyli, a nie szli dalej tak jak dotąd i umierali i ginęli. Czego chcą zatem na tej ziemi, w tej historii aniołowie zła? Chcą tego, czego nie chce Bóg. Chcą, żeby ludzie nie zmieniali swojego życia, umierali i ginęli. Czego chcą zatem na tej ziemi, w tej historii ludzie dobra? Tego, czego chce Bóg. Aby ludzie zmienili swoje życie i mieli szansę na życie nieprzemijające. Tego chce Bóg. Czego chcą zatem na tej ziemi, w tej historii ludzie zła? Tego, czego nie chce Bóg. Aby nikt nie zmieniał swojego życia i aby każdy zginął. Bo nienawidzą Boga i ludzi, nienawidzą swojego życia. Prawdziwi i fałszywi prorocy powstawali w Izraelu w podobnych czasach jak dzisiaj nasze, w doświadczeniach trwogi umierania, cierpienia. Z faktu, że coś się stało, nie wynika jeszcze, że tego chciał Bóg. We wszystkim jednak, co się dzieje, także we wszystkim, co dzieje się wbrew Jego woli na tej ziemi, objawi się Bóg w swojej zbawczej mocy, przez ludzi, którzy Mu uwierzą, którzy będą Go słuchać, będą chcieli Go słuchać. Podobnie jak to było w historii biblijnego Izraela, tak i w dzisiejszych tragicznych wydarzeniach pojawiają się samozwańczy prorocy, widzący i wiedzący, bez wahania i wątpliwości, co oznaczają te wydarzenia według woli Boga. Mówią za Niego. Szczególnie teraz, w dzisiejszym czasie, trzeba sięgnąć do źródeł i przypomnieć, co Bóg objawia nam w natchnionych biblijnych tekstach na temat wszystkich, którzy mienią się widzącymi prorokami odnośnie dziejących się wydarzeń. I znowu posłuchajmy Boga przez proroka Ezechiela, 13 rozdziału jego księgi. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, prorokuj przeciw prorokom izraelskim. Prorokuj i mów do tych, którzy prorokują we własnym imieniu. Słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg. Biada prorokom głupim, którzy idą za własnym rozumem, a niczego nie widzieli. Jak lisy wśród ruin są twoi prorocy Izraelu. Nie stąpiliście na wyłom, ani nie budowaliście muru wokół domu Izraela, aby się ostał w walce w dzień Pana. Oglądają rzeczy zwodnicze i prorokują kłamstwa. Ci, którzy mawiają, wyrocznia Pana, Pan ich nie posłał, a mimo to oczekują spełnienia słowa.
Czy nie mieliście widzeń zwodniczych, nie opowiadaliście proroctw fałszywych, gdy mówiliście wyrocznia Pana, a ja się nie odzywałem? Dlatego tak mówi Pan Bóg, ponieważ przepowiadaliście rzeczy zwodnicze, mieliście kłamliwe widzenia, ja występuję przeciwko wam, wyrocznia Pana Boga. I posłuchajmy jeszcze o fałszywych i prawdziwych prorokach Jezusa w Ewangelii. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. Po wyjściu Jezusa ze świątyni podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowlę świątyni. Ale On rzekł do nich, widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności, powiedz nam, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. A Jezus im odpowiedział, strzeżcie się, żeby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, będą mówić, to ja jestem Mesjaszem. Wielu w błąd wprowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i odgłosy wojen. Baczcie, nie trwóżcie się tym. To wszystko musi się stać, ale to jeszcze nie jest koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu, wystąpi głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. To wszystko jest początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać. Będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mojego imienia, a wówczas wielu zachwieje się w wierze. Będą wzajemnie się wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstaną liczni fałszywi prorocy i wielu w błąd wprowadzą, a ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. W świetle tych słów Boga przez proroka Ezechiela i przez Jezusa, ten, do którego Bóg nie przemówił, a on mówi w imieniu Boga, jest fałszywym prorokiem. Ten natomiast, kto najpierw słucha Boga, a potem mówi w Jego imię, jest posłańcem Boga, jest apostołem Jego zbawienia. Ten, kto nie pyta Boga i nie czeka na Jego słowo, a mimo to mówi w Jego imię, jest posłańcem śmierci i apostołem zagłady. Zło fałszywych proroków wówczas i dzisiaj polega na tym, że głoszą kłamstwo, a kłamstwo to głoszenie czegoś, co nie istnieje. Ten, kto uwierzy takim prorokom, jest przez nich wprowadzany w nierzeczywistość, w coś, co nie istnieje, a w nierzeczywistości życie jego rozpada się w nicość, aż do nieskończoności nieistnienia. Pismo Święte mówi, że ojcem kłamstwa jest szatan, nienawidzący Stwórcę i Jego stworzenia. Dlatego ci, którzy głoszą ludziom kłamstwo, są apostołami szatana, apostołami zagłady i śmierci, niezależnie od tego, czy są świadomi, czy też nie, komu w gruncie rzeczy służą. Dobru prawdziwych proroków należy zawierzyć, a dobro prawdziwych proroków polega na tym, że głoszą oni prawdę, głoszą słowa Boga o czymś, co istnieje. Dlatego ci, którzy im uwierzą, prowadzani są przez Boga w rzeczywistość, w coś, co istnieje, a w rzeczywistości życie, mimo ziemskich zagrożeń, wzrasta i się rozwija, aż po nieskończoność istnienia. Bóg jest prawdą. Jezus, jak to uroczyście oświadcza przed Piłatem, narodził się po to i po to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha Jego głosu. Ci zatem, którzy głoszą prawdę, czy są tego świadomi, czy też nie, w gruncie rzeczy służą Bogu. Są apostołami Jego zbawienia i życia. W 8 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, w kontekście poprzedzającym dzisiejszą Ewangelię, powiedział do swoich uczniów Jezus. Powiedział Jezus do tych, którzy za Nim szli, którzy mu się sprzeciwiali. Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali, ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, ale On mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mojej mowy? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ ja mówię prawdę, dlatego mi nie wierzycie. Czasy, gdy chwieje się w życiu wszystko, czasy jak te, które teraz przeżywamy, gdy chwieje się w życiu wszystko, co do tej pory uważaliśmy za pewne, stabilne, to czasy powrotu do źródeł, powrotu do gwarantowanych słów Boga, a nie do rzekomych, do gwarantowanych słów Boga objawiających Jego prawdziwą wolę. To czasy powrotu do natchnionych przez Boga tekstów Pisma Świętego, do tekstów Starego i Nowego Przymierza, Starego i Nowego Testamentu. Czas powrotu do źródeł, powrotu do daru czasu jednego dnia. W czasach, gdy zagraża nam śmierć, taki powrót do źródeł oznacza powrót do Boga, powrót do Jego świętych pism. Do Boga, który do nas mówi, tak jak wówczas, tak i dziś, który do nas mówi dzień w dzień i godzina po godzinie, w czasach, gdy codziennie tak bardzo zagraża nam śmierć. Powrót do źródeł oznacza powrót w naszym życiu do daru czasu jednego dnia. To właśnie każdy dzisiejszy dzień jest naszą rzeczywistością, całą rzeczywistością naszego życia. Bo dni minione już były. Dni jutrzejszych jeszcze nie ma i nie mamy władzy nad tym, ile ich jeszcze dla nas będzie. Tylko w tym, co jest dziś, możemy się spełniać. Tylko w tym, co jest dziś, możemy żyć. Możemy naprawdę żyć tylko w jestem Boga dla nas dziś. Tylko w tym Jego imieniu, które objawił Mojżeszowi, jestem. Tylko w tym imieniu Boga każdego dzisiejszego dnia możemy naprawdę istnieć i żyć. Tylko w jestem Boga dla nas dziś możemy się spełniać w swoim życiu. I tylko w naszym jestem każdego naszego dzisiejszego dnia nasze życie może wzrastać aż do nieskończoności naszego istnienia. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoje imię. Za Twoje imię jestem. Za Twoje echie, które wypowiedziałeś do Mojżesza. Dziękujemy Ci każdego naszego dzisiejszego dnia. Dziękujemy Ci, Boże, za nasze jestem. Każdego Twojego dla nas dzisiejszego dnia. Dziękuję Ci, Boże, za Twoje imię. Za Twoje imię jestem każdego mojego dzisiejszego dnia. Dziękuję Ci, Boże, za moje jestem Twojego dla mnie dzisiejszego dnia. Chcemy, Boże, aby w każdym naszym dzisiejszym dniu, w każdej Jego godzinie i o każdej Jego porze stawało się w nas to, co Ty chcesz, aby się stało. Ku Twojej chwale i ku dobru ludzi. Chcę, Boże, aby w każdym moim dzisiejszym dniu, w każdej Jego godzinie i o każdej Jego porze stawało się we mnie to, co Ty chcesz, aby się stało. Ku Twojej chwale i ku dobru ludzi. Hallelujah! Chwalcie Pana! Chwalcie Pana każdego dzisiejszego dnia, bo jesteśmy. Chwalcie Pana, bo będziemy. Hallelujah! Chcę chwalić Pana każdego dzisiejszego dnia, bo jestem. Chcę chwalić Pana, bo będę. Hallelujah.